Mhm. Okej, okay. Chyba poszło. Dobrze.
Ja jeszcze tylko naprawdę kilka słów chcę dodać, takich cukiereczków do tego fundamentu, który Robert starał się położyć, bo jak wiadomo, fundamentu nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I do tego wszystko zmierza. I właściwie jeżeli Jego nie ma w tym, co robimy, no to to kompletnie jest bez sensu i chyba nikogo nie trzeba o tym przekonywać. Ale myślę, że to już wiemy i rozumiemy. Natomiast ja bym chciała jeszcze tylko takich kilka myśli do tego dodać. Mianowicie zobaczcie, że warto sobie uświadomić, że pomysł na to, że człowiek i jego twórczość jest samowystarczalna i że człowiekowi należy się chwała za to, co robi, jest to rzecz w świecie chrześcijańskim, w świecie zachodnim, w kulturze, w cywilizacji, która powstała w oparciu o wartości chrześcijańskie, czyli w naszej zachodniej kulturze, jest to zasadniczo pomysł dość nowy. Dlatego, że jak przyjrzycie się historii całej naszego kontynentu przez ostatnie 2000 lat, od kiedy chrześcijaństwo zaczęło się stopniowo pojawiać, aż weszło i zagościło na dobre w naszej świadomości, w tym, co jest czynnikiem kulturotwórczym europejskiej, zachodniej kultury, to przez większość tego czasu głównym hasłem, które przyświecało twórcom, było Ad Majorem Dei Gloriam. Pomysł na to, że to człowiek ma być w centrum i odbierać chwały, jest stosunkowo nowy. To jest gdzieś tam jakiś oświeceniowy pomysł, wiecie, rewolucja francuska, to tamto, rozum, Bóg nam jest niepotrzebny, potem się okazuje, że Bóg umarł, nie, tacy byli, co twierdzili i tak dalej. I w tym momencie oczywiście człowiek staje w centrum i odbiera chwałę. I to jest to, czego chcemy uniknąć za wszelką cenę. Wrócić chcemy do tego, co odkryli chrześcijanie i przez setki lat tworzyli największe dzieła kultury. To, co teraz jest opisywane, wiecie, w albumach, to, co oglądamy, to wszystko, te wielkie katedry, największa muzyka, Bach, Beethoven, Mozart, to wszystko było tworzone dla Boga. Zobaczcie, wszystkie te rekwia, wszystkie te wielkie, naprawdę największe dzieła muzyki, które powstały w kulturze zachodniej. Mówię o kulturze zachodniej dlatego, że ona jest budowana na wartościach chrześcijańskich. I tutaj dlatego w tej sferze się poruszamy. To wszystko było tworzone dla Boga. Właściwie jakby człowiek nie widział sensu robienia czegokolwiek poza tym. Na przykład zobaczcie Gaudiego. Gaudi, który niesamowitą tę katedrę taką wielką wybudował. On był człowiekiem, który bardzo mocno, szczególnie pod koniec swojego życia, był zanurzony w Bogu i właściwie on w ogóle nie dążył do tego, żeby cokolwiek z tego mieć. Ani nie chciał odbierać za to chwały, nie miał żadnych pieniędzy z tego powodu. I wielu, wielu, wielu twórców było takich na przestrzeni wieków, którzy się wręcz celowo ukrywali po to, żeby nie przysłaniać swoim nazwiskiem i sobą tego, co tworzą, dlatego że wiedzieli, że dostali talenty od Boga i chcą ich używać ad majorem Dei Gloriam, na większą Bożą chwałę. I nie podpisywali w pierwszych wiekach, na przykład byli twórcy, którzy w ogóle nie podpisywali swoich dzieł, bo nie o to tutaj chodziło. A zobaczcie, jaki jest kontrast teraz. Dzisiaj jest tak, że każdy obraz musi być podpisany. Jak jest napisane Picasso, to ma wartość, wiecie, milionów jakichś tam dolarów. A jak nie ma Picasso, no to już nie. I doszliśmy do tego, że współczesna sztuka czasami jest tak absurdalna, że naprawdę nie potrzeba tam żadnego warsztatu. Każdy może stworzyć, wiecie, jakiś chlapany farbą obraz. I naprawdę trudno się tam dopatrzyć jakiejkolwiek wartości, jeśli chodzi o piękno, o przekazywanie prawdy, o powiedzenie czegoś o człowieku, czy oddanie właśnie chwały Bogu, tak jak mówiliśmy. Poza tym, że jest to oryginalne na przykład. No nie? I to jest właśnie cała wartość tego dzieła, że tego nikt przede mną dotąd jeszcze nie zrobił. Hurra! I tutaj dużo pieniędzy za to ludzie płacą. Na przykład widziałam kiedyś, słuchajcie, w albumie jakimś z wystawy, która chyba miała miejsce w Monachium, była wystawa, która polegała na tym, że gość wziął krowę, spreparował ją całą krowę ze wnętrznościami i ze wszystkim i została ona jakoś tak zalaminowana, nie wiem w czym to było, ale w czymś takim pokrojona na takie plastry I stała krowa, naprawdę. I wiecie, sztuka, nie? No rewelacja, nie? Właściwie można byłoby się zastanawiać nad tym, o co chodzi, rozumiecie? I teraz, kiedy my myślimy o naszej twórczości, to znaczy można było, to był taki preparat właściwie może na pewno byłby przydatny na przykład studentom, nie wiem, jakiejś tym weterynarii, nie? To super, ale gdzie tam jest sztuka w tym, to trudno dojść. I teraz przekładając to na to, co my chcemy zrobić, tak? Żeby było wiadomo i też dla tych ludzi, którzy nas oglądają, bo no w sumie będą w jakiś tam sposób trochę nas oglądać siłą rzeczy, no bo my jesteśmy tym przekaźnikiem, więc no patrzą na nas. Ale chodzi o to, żebyśmy my byli przezroczyści, w ten sposób przezroczyści, żeby oni przestali nas widzieć w pewnym momencie, jak najszybciej. Żeby przestali nas widzieć, żeby widzieli Boga, którego my przekazujemy. To o to chodzi. Jeżeli my staniemy się jako posługujący osobami przezroczystymi, to spełniliśmy swoje zadanie. A w tym momencie widać przez nas Jezusa. I o to chodzi. I właściwie, jeżeli wiemy, jaki jest nasz cel, to już determinuje wszystko, co robimy. Kształt, jaki to będzie miało. I właściwie niewiele więcej już trzeba, żeby to było dobre. Jeżeli będziemy wiedzieli, że mamy być przezroczyści, że mamy zniknąć dla tych ludzi, żeby oni mogli zobaczyć Jezusa. Bo inaczej to tak będzie, no tak jak Paweł pisał, słuchajcie, no to będzie cymbał brzmiący, puste to będzie, nic z tego nie wyniknie, ludzie przyjdą i pójdą i co? I nic się nie zmieni, tak jak idą na koncert jakiegoś tam kogoś i nic się nie zmienia. A cel naszej posługi jest taki, żeby dotknąć serce tego człowieka czymś, co dotknęło mojego serca, tak żeby on, coś się wydarzyło w jego relacji z Bogiem, nie? Taki jest nasz cel. I jeszcze jedno tylko słowo na temat twórczości. Chciałabym wrócić do Dawida. Bóg jest dawcą wszystkich talentów i wszystkiego, co mamy. I nie powinniśmy tego zawłaszczać. Dlatego właśnie to ku większej Bożej chwale, a nie ku większej chwale człowieka. Ale zobaczcie, że jest jeszcze jakiś niesamowity element w tym wszystkim, że Bóg dając nam twórczość, umiejętność tworzenia rzeczy, których dotąd nie było, zaśpiewania melodii, której nikt jeszcze nie zaśpiewał, pokazania jakiejś scenki, pantomimy, którą sami wymyślimy, której nikt jeszcze dotąd nigdy nie pokazał, która jest wyrażem gdzieś naszego doświadczenia Boga, naszego przeżycia, tego, czego myśmy doświadczyli na modlitwie, jest niezwykłe, dlatego że jesteśmy właściwie jedynym z całego stworzenia, z całego świata, z całego stworzenia Bożego. Nie mają takich możliwości ani rośliny, ani zwierzęta, cały świat ożywiony. Tylko my mamy taką możliwość, żeby stworzyć coś, czego nie było. Zwierzęta są zaprogramowane, są instynktowne, one robią coś tam. My tego nie mamy. Właśnie ta wolność, która jest naszym niesłychanym darem i na wielu poziomach, jest ogromnie cennym darem, ale i tutaj zobaczcie, jakie to jest cenne, że my rzeczywiście możemy stworzyć coś, czego dotąd nie było i w tym jesteśmy podobni do naszego Ojca, do Boga, bo On jest największym stwórcą i kreatorem wszystkiego. I naprawdę nie bójmy się korzystać z tego, bo czasem jest tak, że wydaje nam się, że nie ma w nas tego potencjału i że jakby wręcz może arogancją z naszej strony byłoby coś takiego, żeby zaproponować, nie wiem, na przykład nową pieśń, albo nową scenkę, albo jakiś układ w tańcu. Ale zobaczcie, że Bóg się tym cieszy. I powróćmy właśnie do Dawida. Zobaczcie, że uświadomił nam to nasz przyjaciel Andrzej Sionek, którego być może niektórzy z Was znali albo znają, albo słyszeli o nim. Podczas jego nauczania ja to usłyszałam i naprawdę mnie to zachwyciło i chodzi to we mnie cały czas, więc chciałam się z Wami również tym podzielić. On jest biblistą, jest doktorem biblistyki i dlatego tam studiuje to wszystko. No i studiując sobie Księgę Samuela zauważył coś, czego właśnie nikt inny nie zauważył, przynajmniej ja o tym nie słyszałam, że to Dawid wymyślił sam pomysł zbudowania świątyni jerozolimskiej. To nie było tak, że Bóg mu powiedział, słuchaj, trzeba by było, żeby już ta Arka Przymierza przestała w tym namiocie, no ty masz pałac, to może by się przydało, żebym i ja miał. Nie? To nie było w ten sposób. Co więcej, to było tak, że Dawid powiedział, Panie Boże, ja bym Ci chciał zbudować świątynię, a Pan Bóg powiedział tak, wiesz co, pomysł nie jest zły, ale zrobimy tak, że zrobi to Twój syn. I Dawid wtedy, okej, powiedział, tak zrobimy. Rzeczywiście Salomon zbudował świątynię jerozolimską, natomiast Dawid po prostu rzucił pomysł, nie? Czy to nie jest niesamowite, słuchajcie, że to jest jedyna świątynia dla Hebrajczyków, dla narodu żydowskiego, jedyna, powstała tak naprawdę właśnie z serca zakochanego Bogiem. Po prostu Dawid już nie wiedział, co zrobić, żeby mu opowiedzieć o tym, jak go kocha. I mówi, zbudujecie świątynię. Nie? Super, strasznie mnie to inspiruje do tego, żeby się nie bać robić rzeczy dla Boga, po prostu podsuwać mu też swoich pomysłów. Ja myślę, że Bogu się to bardzo podoba, że Jego to cieszy, że my jako Jego dzieci używamy wszystkiego, co nam daje, żeby tworzyć dla Niego. I żeby opowiadać mu tym, co robimy, żeby mu opowiadać o tym, jak bardzo go kochamy, że to naprawdę jego cieszy, żebyśmy byli tak jak dzieci, które przynoszą do taty czy do mamy laurkę, czy jakąś z plasteliny figurkę, nie? Wiadomo, że to bohomazy straszne, ale człowiek mówi, no śliczne, nie? No super, nie? I dzieci są szczęśliwe i tata jest szczęśliwy. I właściwie nie bójmy się tego, żeby właśnie stworzyć, nawet niech to będzie ten bohomaz, ale jeżeli w tym jest miłość, to naprawdę i Bogu się to spodoba, i Jego to ucieszy i zaprzestań się śmiać, bo ja nie mogę się skupić. Nie, ale rozumiecie, co chcę powiedzieć. Nie? I zobaczcie, że Dawid w wielkiej pokorze też stanął przed Bogiem, bo to trzeba też umieć uznać. On powiedział, dobrze, jeżeli to jest tak, że to nie ja mam zbudować, to w takim razie ja zacznę gromadzić materiały. I on poświęcił bardzo dużo wysiłku na to, żeby zgromadzić wszystko i przygotować, tak żeby Salomon, kiedy już wejdzie na tron, żeby mógł zrealizować ten pomysł. I tak się stało. I rzeczywiście tak jest. I to jest właśnie taka myśl, żeby nas zachęcić do tego, żebyśmy się nie bali. I to jest też jakoś tam związane, myślę, z tym, o czym mówił Robert, że najpierw są te trzy poziomy, tak? Najpierw jest dobro-zło. Najpierw było to, że Dawid jest tym, który jest ukształtowany, jego serce podoba się Bogu i zastępuje na tronie Saula, który zawiódł nadzieję, jakie w nim Bóg pokładał. I teraz Bóg patrzy z nadzieją na Dawida, czy ten się okaże właśnie spełnieniem jego marzeń. No i okazuje się, że tak. I Dawid też robi wszystko to, co jest jakby tym drugim poziomem, tak? Czyli wybiera, na przykład jest ten moment wyboru, zobaczcie, to też jest fajne, jak się nad tym pochylimy, jest ten moment wyboru pomiędzy dwoma dobrami, bo na przykład kiedy wprowadzali Arkę Przymierza do Jerozolimy, to pamiętacie, jest ta scena, kiedy Dawid rozbiera się, to znaczy zostaje tylko w jakimś tam takim, nie wiem jak się to nazywało, chitonie czy czymś tam i po prostu właśnie półnagi tańczy przed tą Arką, wprowadzając ją do miasta i po prostu jest z nim tyle radości i on to robi dla Boga. Jego żona patrzy, Mikal tam z góry i gardzi nim okrutnie, że on taki, oto król żydowski się wielce tutaj popisał przed wszystkimi. Ja go to kompletnie nie interesuje. On mówi, słuchaj, ty nie rozumiesz tego, co ja robię w ogóle. Nie rozumiesz tego, bo ja to robię dla Boga. I jego to zupełnie nie dotyka. I rzeczywiście Bóg nagradza jego entuzjazm, jego radość i miłość w tym, jak on zatańczył przed Bogiem. A Mikal zostaje bezpłodna. Nie? I jest ten moment tak, że nie musiał tego robić. No, po prostu zrobił to z serca przepełnionego radością i miłością do Boga. Chciał przed nim zatańczyć i to zrobił. I to jest dla nas zachęta do tego, żebyśmy my również to tańczyli przed Bogiem. Jest naprawdę dużo wezwań w Piśmie Świętym do tego zachęcających, żeby tańczyć przed Bogiem, że to jest rzeczywiście, w naszej kulturze się wydaje, my jesteśmy tacy trochę osadzeni, ale jak pojedziecie do Afryki albo zobaczycie stamtąd jakieś filmy misyjne, to zobaczycie, że tam cały kościół tańczy, tam w ogóle nie ma czegoś takiego, że wiecie, że się liturgia odbywa i wszyscy stoją, nie? Nie, absolutnie, tam od początku do końca tam wszyscy tańczą, włącznie z księżmi i w ogóle ze wszystkimi i my się nie musimy absolutnie tego obawiać i czasami jest tak, że wzywa cię serce do tego, żeby zatańczyć przed Bogiem, że Magda w sobie to cały czas nosi, nie? I my tam czasami tak robimy, no, normalnie na modlitwie i tego się nie trzeba bać absolutnie. Pomyślcie sobie wtedy o Dawidzie. I ostatnia myśl na koniec, żebyście już mi tu nie posnęli, jest taka, że w tym wszystkim, co robimy, właśnie to jest to oddawanie Bogu chwały i ma to być, to uwielbienie nasze jest, ma naprawdę wielką moc, duchowo ma wielką moc, dlatego że zatańczenie przed Bogiem wtedy, kiedy nam się chce płakać, czy podniesienie rąk w górę, czy wypowiedzenie słów modlitwy, zaśpiewanie Bogu nowej pieśni, wtedy, kiedy nas otacza ciemność i my w ogóle już nie wiemy, co począć i walczymy z wrogiem, który wydaje nam się tak potężny, że nie umiemy sobie z nim poradzić, ma naprawdę duchowo, na poziomie walki duchowej, ma ogromną, ogromną wartość. Uwielbienie, my jeszcze o tym będziemy mówić na warsztatach dla muzyków, ale powiem wam tylko jedno. Zobaczcie, że jak Izraelici dostali misję zdobycia Jerycha, no to to wyglądało tak, że w pierwszych rzędach szli kapłani, którzy grali na trąbach i tam była najpierw muzyka i było właśnie to uwielbienie i oni właściwie nic oprócz tego, że grali na tych trąbach i chodzili wokół tego i uwielbiali Boga po prostu, nic więcej nie robili i Bóg wszystkiego dokonał. I czasami uwielbienie jest potrzebne do tego, żeby w nas pospadały różne mury i różne rzeczy, które nas ograniczają, żeby w nas nastąpiło zwycięstwo na poziomie właśnie duchowym, a szatan strasznie się temu sprzeciwia. On będzie zawsze się sprzeciwiał uwielbieniu i tej właśnie naszej odpowiedzi na to, co rodzi się w naszym sercu pod wpływem działania Ducha Świętego. Także wiedzmy o tym, że kiedy stajemy do uwielbienia, czy to jest muzyka, czy to jest taniec, czy to jest pantomima, jeżeli to jest uwielbienie, bo taki jest cel, żebyśmy naprawdę pokazywali cały czas na chwałę Boga i to było dla Niego, to walczymy w pierwszych szeregach. W pierwszych szeregach. Naprawdę walczymy w pierwszych szeregach i szatan może się temu sprzeciwiać, co tylko jest potwierdzeniem tego, że robimy dobrze. Tak? Bo generalnie tak to funkcjonuje. Także to ma także wymiar walki duchowej, to co robimy, łamania w nas twierdz jakiejś pychy i tak dalej, stawania w pokorze. I to jest tak przeciwne duchowi tego świata, że rzeczywiście jest to realne wejście w walkę duchową. I to tyle, jeśli chodzi o to, co chciałam jeszcze dodać. Nie wiem, czy już robimy w takim razie przerwę?
Możemy tak.
Tak, z pół godziny przerwy.
Pół godziny przerwy.
Dobra, to dziękuję bardzo.